Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Mariusz Han.
Papież ustalił datę kanonizacji pięciorga błogosławionych. Ksiądz Papczyński, założyciel Marianów, zostanie zaliczony w poczet świętych 5 marca, a Matka Teresa z Kalkuty 4 września.
Patrzmy na Boga, który dał się torturować z miłości do nas, mówił Franciszek na porannej Eucharystii.
Francuzi licznie przyjadą na SDM do Krakowa. Z samego Paryża 5 tysięcy młodych, zapowiedział przewodniczący Episkopatu Francji.
Witamy 15 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Kolejny Polak zostanie świętym 5 czerwca w Watykanie. Odbędzie się kanonizacja błogosławionego Stanisława Papczyńskiego. Decyzję tę ogłoszono na konsystorzu, któremu przewodniczył papież Franciszek.
Przyszły święty był założycielem pierwszego powstałego na ziemiach polskich zakonu męskiego, mianowicie Marianów. Ten żyjący w XVII wieku zakonnik, oprócz szerzenia czci tajemnicy niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, otaczał szczególną troską modlitewną odchodzących z tego świata dusze czyśćcowe, jak również ubogich i społecznie pokrzywdzonych. Był spowiednikiem króla Jana III Sobieskiego. Ojciec Papczyński jest patronem dzieci nienarodzonych i rodziców pragnących potomstwa.
Kanonizacja ojca Papczyńskiego w czasie trwania roku świętego jest nadzwyczajną łaską miłosierdzia, jaką Bóg wyświadczył naszemu zgromadzeniu i Kościołowi, uważa przełożony generalny Marianów ksiądz Andrzej Pakuła. Podkreśla zarazem, że ojciec Papczyński to święty na trudne czasy, bo sam żył w trudnych czasach.
Życie ojca Stanisława było naznaczone ogromnymi trudnościami, nie tylko z powodów osobistej historii, ale także z historii Polski, w której w tym czasie żył. Wiem, że to były czasy wojen, potopu szwedzkiego, wojen na wschodzie, ogromnych kataklizmów związanych z epidemiami, ze zniszczeniami wojennymi. Ojciec Stanisław we wszystkim tym uczestniczył, kochał Polskę, o nią się martwił, ale równocześnie uczestniczył w tych wydarzeniach, które naznaczone były właśnie nędzą i mizerią, najogólniej mówiąc. Więc dla nas jest to znak ogromnej mocy Pana Boga, który ze śmierci wyprowadza życie. Warto powiedzieć, że oba cuda, które Kościół zatwierdził do kanonizacji, związane były z wydarzeniami, które otarły się o śmierć albo w których lekarze stwierdzili śmierć, a potem po modlitwach, po wstawiennictwie błogosławionego ojca Stanisława okazało się, że Pan Bóg udzielił łaski, czyli cudu. I dla nas jest to też pewien obraz historii zgromadzenia, w historii zgromadzenie także przeżyło niemalże śmierć, kiedy został jeden Marianin, a potem po wstąpieniu błogosławionego ojca Madulewicza zgromadzenie odżyło na nowo. Przygotowujemy się do kanonizacji z nadzieją, że będzie to dla Kościoła przypomnienie o tym, że Bóg jest mocny i ujawnia swoją moc właśnie w sytuacjach, które wydają się po ludzku beznadziejne.
Razem z ojcem Stanisławem Papczyńskim, a więc 5 czerwca, kanonizowana zostanie Maria Elżbieta Hesselblad. Zmarła w Rzymie w 1957 roku. Ta luteranka, urodzona w Szwecji, nawróciła się na katolicyzm w Stanach Zjednoczonych i założyła nową gałąź zakonu Brygidek.
Z kolei kanonizację błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty zaplanowano na 4 września. Będzie to w przeddzień jej wspomnienia liturgicznego, obchodzonego w rocznicę jej śmierci, która miała miejsce w 1997 roku. Założycielkę misjonarek i misjonarzy miłości, Albankę urodzoną w Macedonii, beatyfikował zaledwie 6 lat po jej śmierci Jan Paweł II.
Natomiast dwaj błogosławieni z Ameryki Łacińskiej zostaną zaliczeni w poczet świętych 16 października. Jeden z nich to 14-letni meksykański męczennik José Sánchez del Río, zastrzelony w 1928 roku z okrzykiem na ustach „Niech żyje Chrystus Król”. Razem z nim będzie kanonizowany ksiądz José Gabriel del Rosario Brochero, zmarły w 1914 roku argentyński proboszcz.
Aby poznać Bożą miłość do nas, trzeba patrzeć na ukrzyżowanego, na Boga, który wyzbył się bóstwa, zabrudził się grzechem, aby zbawić ludzi. Wskazał na to papież na porannej Eucharystii w kaplicy domu świętej Marty. Nawiązał do czytań biblijnych z dzisiejszej mszy. W pierwszym z Księgi Liczb mowa jest o wężach na pustyni, które kąsały Izraelitów.
Bóg mówi do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Chodzi o węża miedzianego. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. To ciekawe, Pan nie zabija węży, pozostawia je przy życiu. Jeśli jednak któryś z nich kogoś ukąsi, to ukąszony ma spojrzeć na węża miedzianego, a wtedy wyzdrowieje. Trzeba wywyższyć węża.
Franciszek przytoczył dalej słowa, które wypowiedział Jezus do faryzeuszów w dzisiejszej Ewangelii. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Przypomniał, że ja jestem to imię Boga, które objawił on Mojżeszowi. Chrystus mówi o swoim wywyższeniu takim, jak wywyższenie węża miedzianego umieszczonego na palu.
Serpente, simbolo del peccato.
Wąż, symbol grzechu, wąż, który zabija, ale który też wybawia. I to jest tajemnica Chrystusa. Paweł, przedstawiając tę tajemnicę, mówi, że Jezus ogołocił samego siebie, uniżył samego siebie, wyniszczył się, aby nas zbawić. Wyraża się jeszcze mocniej, stał się grzechem. Używając tego symbolu, można powiedzieć, że stał się wężem. To jest prorocze przesłanie dzisiejszych czytań. Syn Człowieczy, który jak wąż, uczyniony grzechem, zostaje wywyższony, aby nas zbawić.
Ojciec Święty wskazał, że jest to historia naszego odkupienia, historia miłości Boga. Jeśli chcemy poznać Bożą miłość, patrzmy na ukrzyżowanego, na człowieka torturowanego. Patrzmy na Boga, który wyniszczając samego siebie zniszczył na zawsze prawdziwe imię zła, które Apokalipsa świętego Jana nazywa wężem starodawnym.
Grzech jest dziełem szatana, a Jezus zwycięża szatana, stając się grzechem i w ten sposób wywyższa nas wszystkich. Ukrzyżowany to nie jest ornament, to nie jest dzieło sztuki ozdobione drogocennymi kamieniami, jakie nieraz widzimy. Ukrzyżowany to tajemnica wyniszczenia Boga z miłości, a ten wąż zapowiada proroczo na pustyni zbawienie. Wywyższony, a ktokolwiek na niego patrzy, wyzdrowieje. Tego zaś nie sprawia czarodziejską różdżką jakiś bożek cudotwórca. O nie! To dokonało się przez cierpienie Syna Człowieczego, przez cierpienie Jezusa Chrystusa.
Syrii, jej interesów i przyszłości nie można poświęcać w imię jakichś regionalnych czy międzynarodowych interesów, przypomina na forum ONZ Stolica Apostolska. Przedstawiciel Watykanu zabrał dziś głos podczas dyskusji w Radzie Praw Człowieka w Genewie.
Papieski dyplomata szczegółowo wyliczył wielorakie cierpienia mieszkańców Syrii, w tym zbrodnie przeciw ludzkości, za które wobec nikogo nie wyciąga się konsekwencji. Przypomniał o codziennych atakach, których w pełni zamierzonym celem jest ludność cywilna. Mając to na względzie, podkreślił potrzebę nieustawania w dążeniu do zakończenia konfliktu w Syrii, przy pełnym poszanowaniu interesów tego kraju i wszystkich jego mieszkańców. W sposób szczególny wskazał na konieczność respektowania praw mniejszości religijnych i etnicznych. W tym kontekście przedstawiciel Watykanu wspomniał też o potrzebie powrotu uchodźców. Jest to warunek faktycznego zakończenia konfliktu, pojednania i odbudowy. Na zakończenie papieski dyplomata zwrócił uwagę na problemy organizacji humanitarnych, które niosą pomoc syryjskiej ludności. Stolica Apostolska domaga się natychmiastowego usunięcia wszelkich przeszkód, na jakie napotykają te organizacje, i zapewnienia im dostępu do wszystkich regionów Syrii.
Przed Trybunałem Państwa Watykańskiego trwają kolejne rozprawy w procesie o rozpowszechnianie poufnych dokumentów. Na ławie oskarżonych zasiadło 3 pracowników Watykanu. Zarzuca się im utworzenie organizacji przestępczej mającej na celu upowszechnianie dokumentów dotyczących zasadniczych interesów Stolicy Apostolskiej. Ponadto oskarżeni są 2 dziennikarze. Zarzuca się im wywieranie presji celem pozyskania niejawnych dokumentów.
Jedynym z oskarżonych przetrzymywanym obecnie w areszcie jest hiszpański prałat. Osadzenie księdza Valiejo w celi budynku Żandarmerii Watykańskiej zastosowano jako środek zapobiegawczy w związku z podejmowanymi przez niego próbami fałszowania dowodów oraz naruszeniem zakazu komunikowania się ze światem zewnętrznym. Wcześniej pozostawał on w areszcie domowym.
Podczas ostatnich rozpraw przyznał się on do przekazywania drogą elektroniczną poufnych informacji. Podkreślił jednak, że nigdy nie przekazał niczego w formie papierowej, a w takiej właśnie, jak zaznaczył, przechowywane są najważniejsze dokumenty. Wskazał zarazem, że Franciszka Szałki i jej mąż wywierali na niego nacisk, dlatego czuł się zagrożony.
W wielkiej liczbie wybieramy się na spotkanie z polskimi katolikami i z papieżem Franciszkiem, zapowiedział przewodniczący Episkopatu Francji. W programowym przemówieniu na rozpoczęcie wiosennej sesji plenarnej biskupów mówił o nadziejach, jakie młodzi Francuzi wiążą z tym spotkaniem. Przypomniał on, że Polska jest krajem naznaczonym stygmatami II wojny światowej, obozów śmierci, ale wydała też wielkich świadków wiary, jak Jan Paweł II czy siostra Faustyna.
Arcybiskup Georges Pontier zwraca uwagę na szczególny kontekst tegorocznego spotkania młodych. Są nim napięcia, które osłabiają Europę. Arcybiskup Marsylii przypomina jednak, że Światowy Dzień Młodzieży to mocne doświadczenie w życiu młodych pokoleń. Przewodniczący Episkopatu Francji nawiązał też do zamachów, które w ubiegłym roku dotknęły ten kraj. Obnażyły one jego słabość, ale pokazały też solidarność całego narodu. W trudnym położeniu postawiły francuskich muzułmanów, wzbudziły obawy względem islamu. Bywa on postrzegany jako religia, której nie da się pogodzić z wartościami republiki i historią Francji. W tym kontekście arcybiskup Pontier wskazuje na potrzebę wzajemnego zaufania i dialogu, zwłaszcza między chrześcijanami i muzułmanami. Wspomniał również o ograniczeniach francuskiej świeckości, która sama w sobie nie jest w stanie przywrócić wzajemnego zaufania między Francuzami, zwłaszcza kiedy wiąże się z zakazem wyrażania swych najgłębszych przekonań religijnych.
Dwie minuty dla Kaju. Rafał Łączny.
Rada Społeczna przy arcybiskupie poznańskim odniosła się do 1050. rocznicy Chrztu Polski. W związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem powstały cztery teksty. Autorem jednego z nich jest arcybiskup Marek Jędraszewski. W dokumentach ukazano ogromne znaczenie chrztu Mieszka I z 966 roku, mówi profesor Tomasz Jasiński, członek Rady Społecznej.
Są to narodziny państwa polskiego w zupełnie nowym kształcie. Myślę, że nawet Mieszko I, przyjmując chrzest, całkowicie sobie zdawał sprawę z tego, że to będzie zupełnie inne państwo. Zdawał sobie sprawę z głębokich konsekwencji. On rozumiał, że jeżeli nie przyłączy się do systemu politycznego ówczesnej Europy, co oczywiście wiązało się z chrztem, to wówczas Polska, te małe państewko, zginęłoby również, jak później zginęła Słowiańszczyzna Połabska.
Ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych przekazali na misję wierni i księża diecezji tarnowskiej w 2015 roku. Środki ofiarowane przez wiernych przeznaczane są m.in. na utrzymanie misjonarzy i ich przyjazd do kraju na urlop, a także na zakup pojazdów, wylicza ksiądz Krzysztof Czermak, dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Z ofiar zebranych w roku 2015 nasi misjonarze otrzymali 4 samochody i motor. Środki komunikacji na misjach to jest rzecz podstawowa, w związku z tym, że misjonarze przemieszczają się bardzo często i robią długie trasy.
Najwięcej pieniędzy na misję udało się zebrać tarnowskim kolędnikom misyjnym, ponad 1 600 000 złotych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.